Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Miłość w prawdzie to tytuł zaprezentowanej dziś encykliki społecznej Benedykta XVI.
Premier Japonii złożył wizytę w Watykanie.
W internecie udostępniono Kodeks Synajski, najstarszą Biblię świata.
7 lipca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Mateusz Ignacik.
Caritas in Veritate, czyli Miłość w prawdzie, to tytuł opublikowanej dziś trzeciej encykliki Benedykta XVI. Jest to dokument społeczny, a zarazem głęboko teologiczny. Jego punkt odniesienia stanowi wydana przed 40 laty encyklika Pawła VI Populorum Progressio. Mówi dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ksiądz Andrzej Koprowski.
Nowa encyklika jest realną szansą, ale w nie mniejszym stopniu wyzwaniem. Nie jest łatwą lekturą, ale i nie jest twierdzą nie do zdobycia. Przeciwnie, wciąga, pobudza do refleksji o współczesności. Benedykt XVI wyraźnie pokazuje ogrom zmian, jakie zostały dokonane w tym czasie. Powiększa się bogactwo światowe pojmowane globalnie, ale wzrastają nierówności. Korupcja i nielegalność są obecne zarówno w zachowaniach podmiotów ekonomicznych i politycznych krajów bogatych, jak i w krajach ubogich. Kilka razy w różnych kontekstach mechanizmów ekonomicznych i społecznych i politycznych Benedykt XVI wraca do konieczności lepszego sprecyzowania roli władz publicznych, tak by dzięki nowym sposobom funkcjonowania zostały wzmocnione nowe formy uczestnictwa w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, które realizują się przez działalność organizacji właściwych społeczeństwu obywatelskiemu. Aby bardziej wzrastała uwaga i uczestnictwo w Respublika ze strony obywateli.
Nowa encyklika Benedykta XVI mówi o kryzysie gospodarczym i finansowym, jednak nie to jest jej głównym tematem, powiedział podczas watykańskiej prezentacji dokumentu kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax zauważył, że Caritas in Veritate podejmuje ten temat w świetle nauki społecznej Kościoła, akcentując wysuwaną już przez Jana Pawła II potrzebę przemyślenia tak zwanego zachodniego modelu gospodarczego.
Według Caritas in Veritate kryzys zobowiązuje nas do ponownego przemyślenia naszej drogi, do przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych form zaangażowania, do korzystania z pozytywnych doświadczeń i odrzucenia negatywnych. W ten sposób kryzys staje się okazją do rozeznania i czynienia nowych projektów. W tej perspektywie, raczej pełnej ufności niż rezygnacji, należy stawić czoło obecnym trudnościom.
Encyklika Caritas in Veritate stanowi pogłębienie dotychczasowego nauczania Kościoła, podkreślił prezentując dokument arcybiskup Gianpaolo Crepaldi. Ordynariusz Triestu 15 lat pracował w papieskiej Radzie Justitia et Pax.
Syntetycznie ujmując przesłanie encykliki, określiłbym je następująco: otrzymywanie poprzedza działanie. W tym punkcie Caritas in Veritate postuluje prawdziwe nawrócenie na nową mądrość społeczną. Nawrócenie od wizji ludzi utrzymujących, że są jedynymi i pierwotnymi twórcami społeczeństwa oraz zasad regulujących relacje społeczne, ku wizji wsłuchującej się w dochodzący do nas zamysł, będący wyrazem projektu dla ludzkości, którą sami nie dysponujemy.
Papieski dokument wprost mówi o potrzebie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej. Wskazuje na potrzebę prawdziwej politycznej władzy światowej, która musi przestrzegać w sposób spójny zasady pomocniczości i solidarności. Papież postuluje też ustanowienie wyższego stopnia porządku międzynarodowego dla zarządzania globalizacją.
Co oznaczałoby to w praktyce? To pytanie podjął przy okazji watykańskiej prezentacji dokumentu profesor Stefano Zamani. Ekonomista z Uniwersytetu Bolońskiego jest konsultorem papieskiej Rady Justitia et Pax. W jego przekonaniu chodzi o, po pierwsze, utworzenie obok obecnego zgromadzenia ONZ drugiego zgromadzenia, w którym zasiadaliby przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów.
Po drugie, chodzi o powołanie do życia Rady Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego ONZ, której zadaniem byłoby wsparcie obecnej Rady Bezpieczeństwa.
Po trzecie, o powołanie światowych organizacji do spraw migrantów oraz do spraw środowiska na wzór Światowej Organizacji Handlu.
Oraz po czwarte, o wpłynięcie na Międzynarodowy Fundusz Walutowy po to, by podjąć problem waluty globalnej i zreformować światowe rezerwy finansowe, tak jak to zaproponowano na konferencji Narodów Zjednoczonych 23 czerwca 2009 roku.
Z kolei kardynał Renato Martino, odpowiadając na pytania dziennikarzy, podkreślił, że nowa encyklika nie domaga się ustanowienia jakiegoś superrządu światowego. Taki globalny autorytet powinny mieć już istniejące organizacje. Dlatego właśnie papież wzywa do reformy ONZ, wyjaśnił kardynał Martino.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Premier Japonii złożył wizytę w Watykanie. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że po audiencji u Benedykta XVI Taro Aso spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas serdecznych rozmów poruszono niektóre zagadnienia interesujących obie strony, ze szczególnym odniesieniem do kryzysu gospodarczego oraz zaangażowania Japonii i Stolicy Apostolskiej na rzecz Afryki. Zwrócono uwagę na dobre relacje istniejące między obu państwami, jak też zrozumienie i współpracę pomiędzy Kościołem i państwem.
Taro Aso jest pierwszym w historii katolikiem stojącym na czele japońskiego rządu. Do Włoch przybył na rozpoczynający się jutro w L'Aquili szczyt G8. Agencje prasowe zauważyły, że podczas blisko półgodzinnego spotkania niespodziewanie podarował Benedyktowi XVI sztandarowy produkt japońskiej technologii, mianowicie cyfrową kamerę. Od papieża otrzymał medale pontyfikatu.
Pijarzy mają nowego przełożonego generalnego. Został nim 52-letni ojciec Pedro Aguado. Pochodzi on z Bilbao, był dotychczas przełożonym jednej z hiszpańskich prowincji tego zakonu, obejmującej kraj Basków i Andaluzję. Został wybrany w sobotę przez kapitułę generalną zakonu szkół pobożnych. Trwa ona od 1 do 25 lipca w Peralta de la Sal na północy Hiszpanii. 4,5 wieku temu urodził się tam święty Józef Calasanty, założyciel pijarów. Zajmują się oni nauczaniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży. Jest ich obecnie blisko 1,5 tysiąca. W kapitule bierze udział ponad 70 zakonników, w tym 4 z Polski.
W internecie dostępny jest już tak zwany Kodeks Synajski, najstarsza zachowana Biblia świata. Jej cyfrową rekonstrukcję przeprowadziła Biblioteka Uniwersytetu w Lipsku we współpracy z naukowcami z Wielkiej Brytanii, Rosji i Egiptu. Praca nad restaurowaniem tekstu i jego cyfrowym zapisem trwała 4 lata. Jej wyniki zobaczyć można na stronie www.codexsinaiticus.org.
Strona internetowa dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i greckim. Zawiera ważne informacje dla egzegetów oraz genezę tekstu biblijnego, który spisany został starożytną Greką na 390 pergaminowych stronach. Oryginały znajdują się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu w Lipsku, a także w Londynie, w Sankt Petersburgu oraz w klasztorze świętej Katarzyny w Egipcie. Na stronie internetowej zeskanowane pergaminy przedstawione są na fotografiach w wysokiej rozdzielczości, które użytkownik może swobodnie przesuwać, jakby oglądał je przez lupę. Jak stwierdził David Parker, brytyjski naukowiec odpowiedzialny za techniczną stronę projektu, tekst jest tak dobrze odrestaurowany i zeskanowany, że w niektórych miejscach zobaczyć można nawet, jak zmieniali się jego pisarze. Obok fotografii w wysokiej rozdzielczości przewidziane są też niemieckie i angielskie tłumaczenia, a także transkrypcje tekstu. Publikacja Kodeksu Synajskiego w internecie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że już na samym starcie administratorzy strony internetowej zameldowali jej chwilowe przeciążenie. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Kościół gotowy jest uczestniczyć w rozmowach z rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii FARC w sprawie zwolnienia przetrzymywanych przez nie zakładników. Podkreśliło to wielu biskupów uczestniczących w rozpoczętej wczoraj w Bogocie sesji plenarnej kolumbijskiego episkopatu. Poświęcona jest ona obronie i promowaniu życia, a bierze w niej udział około 90 hierarchów.
W dniu rozpoczęcia obrad przewodniczący konferencji episkopatu podkreślił stałą gotowość do rozmów z lewackimi partyzantami. Zawsze prosiliśmy FARC i inne grupy przetrzymujące porwanych o ich jak najszybsze uwolnienie, przypomniał arcybiskup Ruben Salazar Gomez. Zawsze byliśmy gotowi do współpracy w tym, co służy pokojowi, powiedział kardynał Pedro Rubiano Sáenz. Arcybiskup Bogoty zwrócił uwagę, że cały kraj oczekuje na zwolnienie wszystkich zakładników. Otworzyłoby to drogę do pokoju.
Arcybiskup Luis Augusto Castro Quiroga nazwał wyrazem zaufania do kościoła ogłoszenie przez FARC, że zgadza się na obecność przedstawicieli episkopatu, jak również Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, przy uwolnieniu grupy porwanych żołnierzy. Jak wiadomo, dotychczas rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, będące tam największą lewacką organizacją zbrojną, nie akceptowały kościelnej mediacji. Ewentualne spotkanie przedstawicieli kościoła z partyzantami z FARC poparł też obecny na sesji plenarnej episkopatu nuncjusz apostolski w Kolumbii arcybiskup Aldo Cavalli.
Kościół prawosławny w Rosji zamierza naśladować inicjatywę Okien Życia. Profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej protodiakon Andrzej Kurajew zaproponował, by wykorzystać doświadczenie kościoła katolickiego w Polsce w celu ratowania życia noworodków.
Wydaje mi się, że jest to przypadek, w którym nasz Kościół mógłby to katolickie doświadczenie przenieść do naszego kraju nie gorzej niż robią to w Polsce, powiedział Andrzej Kurajew, występując w autorskim programie transmitowanym przez telewizyjny kanał Stolica. Dokładnie opisał sposób funkcjonowania okien życia w polskich miastach i ich znaczenie dla ratowania życia niechcianych dzieci oraz przedstawił plany dalszego rozwijania tej akcji przez polskich katolików. Wyraził przy tym przekonanie, że taka akcja bardzo potrzebna jest w Rosji. W ostatnich dniach patriarcha Cyryl powierzył ojcu Kurajewowi redakcję szkolnego podręcznika Podstawy Kultury Prawosławnej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Zwierzchnik Kościoła grecko-katolickiego w Polsce, arcybiskup Jan Martyniak, obchodzi potrójny jubileusz. 70. urodziny, 45-lecie kapłaństwa i 20-lecie sakry biskupiej. Z tej okazji w grecko-katolickiej katedrze w Przemyślu hierarcha przewodniczył dziś uroczystej liturgii. Arcybiskup Jan Martyniak święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka w roku 1964, po czym pracował jako wikariusz w parafii rzymskokatolickiej w Wałbrzychu. 10 lat później objął placówkę duszpasterską obrządku grecko-katolickiego w Legnicy. 20 lipca 1989 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym prymasa Polski, wówczas ordynariusza dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce. Gdy 16 stycznia 1991 roku Stolica Apostolska reaktywowała po 45 latach diecezję przemyską obrządku grecko-katolickiego, biskup Jan Martyniak został jej ordynariuszem. 31 maja 1996 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i metropolitą nowo utworzonej grecko-katolickiej metropolii przemysko-warszawskiej. W Dzięgielowie koło Cieszyna od soboty trwa 60. tydzień ewangelizacyjny. Do najbliższej niedzieli uczestnicy będą brali udział w wykładach, seminariach, koncertach i spotkaniach ewangelizacyjnych. Paweł Gumpert, dyrektor wykonawczy tygodnia, zwraca uwagę, że w spotkaniu ekumenicznym udział biorą również ci, którzy dojeżdżają do wioski z miejscowości położonych nieopodal polsko-czeskiej granicy.
Staramy się tak ten program zorganizować, żeby również ludzie, którzy mieszkają stosunkowo niedaleko, mogli po pracy przyjechać tutaj na ewangelizację na 17. Mówimy o liczbie między 2 a 4 tysiące.
Hasłem tegorocznego tygodnia ewangelizacyjnego, organizowanego przez Centrum Myśli i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, są słowa w jego stylu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.